Właśnie minęła 19, a to, proszę Państwa, najlepszy możliwy moment, żeby zacząć 53. odcinek audycji Konkretne Rozmowy o Książkach. Ja nazywam się Michał Barton i witam Was serdecznie w nowym, pachnącym jeszcze kalendarzem roku 2026. To już 53. spotkanie, dwa pełne lata na antenie Radia Praga. I licząc uczciwie, właśnie wchodzimy w trzeci rok tej literackiej przygody. Rachunek jest prosty, bez Waszego słuchania, bez dobrego słowa, bez tych wszystkich słuchałem, było świetnie. Świetnie, albo słuchałam, ale się nie zgadzam. Absolutnie nie byłoby to możliwe. Dziękujemy, że jesteście. A skoro nowy rok, to i noworoczne życzenia. Wiem, że Marcin Sobalski też chciałby coś dorzucić od siebie. Więc halo, halo Marcin, antena jest twoja.
Szanowni Państwo, wkraczamy właśnie w nowy 2026 rok, który jest jednocześnie trzecim rokiem nadawania konkretnych rozmów o książkach. Z tego miejsca chcę życzyć Państwu zdrowia, szczęścia, pomyślności i nieustających sukcesów. A przede wszystkim wielu poruszających intelekt i wyobraźnię książek do przeczytania. My ze swojej strony obiecujemy, że w naszych audycjach w nadchodzącym roku nie zabraknie kolejnych intrygujących gości, ciekawych tematów oraz rozmów i monologów o konkretnych książkach. Zapraszamy serdecznie, Marcin Sobalski. Do wszystkiego roku.
A ja oczywiście przyłączam się do wszystkich tych dobrych słów. Zdrowia, czasu na czytanie i regałów, które nie uginają się, bo są zrobione z dobrego drewna. W dzisiejszym programie porozmawiam z Anną Marią Schuster o książce Doroty Masłowskiej Magiczna rana. Tekście, który boli, uwiera i zostaje w głowie, mam nadzieję, na dłużej. W dalszej części audycji Marcin Sobalski, jak zwykle, w świetnej formie, zaprezentuje szybki monolog o książce. Szybki, ale treściwy, jak noworoczne postanowienia w styczniu. A na sam koniec ja, Michał Barton, zaproszę Państwa na autorski esej pod roboczym tytułem Maria Dąbrowska, erotyka jako doświadczenie istnienia. Brzmi poważnie, ale obiecuję, będzie konkretnie. A gdybyście chcieli podzielić się z nami swoimi refleksjami, uwagami albo napisać do nas cokolwiek, to śmiało, zróbcie to na adres krok.radiopraga@gmail.com. A teraz zapaszcie herbatę, poprawcie poduszki. Zaczynamy kolejny rok konkretnych rozmów o książkach. Zanim przejdziemy do rozdrapywania magicznych ran, przed nami muzyczny przerywnik. I to taki, który aż ocieka energią. Przed nami utwór, w którym jest sok, jest napięcie, jest ten moment, kiedy człowiek ma ochotę powiedzieć, no dobra, dolewamy jeszcze trochę. A że karnawał w pełni, to wszystko się zgadza. Muzyka pulsuje, noga sama chodzi, a rozsądek? No cóż, rozsądek wróci po ostatnim tańcu. Ten numer idealnie pasuje do czasu, w którym nawet herbata smakuje podejrzanie imprezowo, a każda noc ma potencjał na finał o świcie. Proszę więc, wyciśnijcie z tego kawałka ostatnią kroplę energii, a po muzyce wracamy do rozmowy, już nieco bardziej rozgrzani. Przed nami Juice. Zapraszam. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od podstawowego pytania. Czy magiczna rana próbuje jeszcze realnie opisać rzeczywistość, czy raczej jest literackim gestem, pokazem stylu, ironii i formy? Innymi słowy, czy Masłowska chce nam coś wyjaśnić, czy raczej coś zagrać przed nami?
To ja może zacznę trochę od takiego prowadzenia w ogóle, dlaczego my rozmawiamy dzisiaj o tej magicznej ranie, bo tak naprawdę tutaj dwie rzeczy zadecydowały o tym, że postanowiliśmy rozmawiać właśnie o tej książce. Po pierwsze, spektakl w reżyserii Radosława Maciąga w Teatrze Studio, który powstał na bazie właśnie magicznej rany. Spektakl, na którym byłam, jest to świetny spektakl, więc mam teraz takie trochę podwójne patrzenie, bo i na tekst, i na tę adaptację, którą zresztą bardzo polecam. A dwa, no taka tutaj wywiązała się ciekawa dyskusja wokół sporu między Masłowską a Heleną Englert, gdzie Masłowska oskarżyła Helenę Englert, że w piosence Pani domu ukradła jej frazę. Ukradła frazę kanapki z hajsem pochodzącą z projektu Mr. D. Więc no i o Helenie Englert i o Dorocie Masłowskiej w związku z tym zrobiło się ostatnio też głośno. Więc to były takie dwa wydarzenia, które tutaj zachęciły nas do rozmowy właśnie o magicznej ranie. No i właśnie tutaj wracamy do tego pytania, czy tutaj jest to, co właściwie chce Masłowska. I ta awantura o kanapki z hajsem, no trochę właśnie też pokazuje, że Masłowska jest cały czas uważana za taką mistrzynię frazy, za kogoś, kto potrafi tak celnie, za pomocą bardzo syntetycznych słów, syntetycznej formy trafić w punkt i że często te frazy Masłowskiej wchodzą czy do popkultury, czy do w ogóle języka ogólnego. Więc tutaj czym w tej sytuacji byłaby magiczna rana? Ja myślę, że tutaj trudno mówić o jakiejś diagnozie ze strony Masłowskiej, ponieważ to może takie jest nieadekwatne porównanie, ale powiem o tym. Wydaje mi się, że Masłowska trochę obserwuje to, co się dzieje, tą współczesną naszą kulturę, chociaż trochę też w niej uczestniczy i trochę jest jednocześnie takim z zewnątrz obserwatorem, a jednocześnie oczywiście też jest w niej zanurzona. Szczerze mówiąc, miałam czasami taką myśl, że to trochę jak taki Wyspiański w weselu, który sam krytykował tę chłopomanię, no podczas gdy sam też miał żonę z ludu, i to, co tak celnie punktował, wcale sam nie był wolny od tych wad. Także mam wrażenie, że to jest taka ironia, ale też autoironia. I myślę, że to jest bardziej po prostu takie krzywe zwierciadło tej naszej rzeczywistości niż szersza diagnoza, niż opisanie jakiegoś problemu i skąd on się wziął albo co należy z nim zrobić.
No właśnie, ale czy ta książka mówi o doświadczeniu szerszym, społecznym, czy raczej o świecie wąskiej, miejskiej klasy kulturowej? Jeśli to drugie, czy można ją traktować jako uniwersalny komentarz do współczesnej Polski? Bo tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, to właśnie wydaje mi się, że Masłowska jest zupełnie w innej bańce społeczno-kulturowej niż ja i dlatego ona do mnie niespecjalnie przemawia. Jak ty sobie myślisz?
Myślę, że tutaj to się wbrew pozorom nie wyklucza, bo zależy o jakim poziomie dosłowności mówimy. Oczywiście mamy tutaj trochę taki światek warszawki, zwłaszcza, że tu może dla tych osób, które nie znają tego tekstu, to ta książka jest czymś pomiędzy powieścią a zbiorem opowiadań, tak? Czyli mamy takie mikrohistorie, które trochę się zazębiają, ale jednak każda ma swoją osobną kompozycję. No i wiele z tych historii, no to jest taki właśnie świat, powiedziałabym, bardziej miasteczka Wilanów. Też mówię to w sensie takiego no, zjawiska kulturowego, czy takiego stereotypu oczywiście. I tak, pewnie jest to no, bardzo takie kontekstowe pod tym względem, no ale gdy przyjrzymy się głębiej, no to tak naprawdę mówimy o pewnych uniwersalnych problemach egzystencjalnych i trochę też o takiej egzystencjalnej rozpaczy, która może dotyczyć każdego wszędzie. A czy będzie to tu chodziło o jakąś konkretną ścieżkę kariery, czy o jakiś, nie wiem, flirt na siłowni? Czy możemy to uniwersalizować, że chodzi po prostu o spełnienie, o miłość, o potrzebę wyjścia poza swoją samotność? No i wtedy są to już uniwersalne, ogólnoludzkie sprawy.
W książce jest dużo ironii i ta ironia wydaje mi się, że jest takim znakiem rozpoznawczym Masłowskiej od debiutu. Ale czy w Magicznej Ranie nadal jest narzędziem odkrywania sensów, czy raczej przewidywalnym chwytem stylistycznym, po który czy autorka sięga automatycznie?
Tutaj myślę, że jeżeli chodzi o formę i o tę ironię, to raczej nie ma zaskoczenia. Tutaj nie pojawi się chyba nic, z czym osoby znające twórczość Doroty Masłowskiej wcześniej nie miałyby do czynienia. Także jest to ironia. Myślę, że też w dużej mierze może być to taka autoironia. Natomiast no nie wydaje mi się, żeby to było jakieś w tym konkretnym przypadku nowatorskie podejście. Raczej jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To trochę jest na zasadzie znacie, to posłuchajcie.
No ja czasami podczas lektury tej książki się śmiałem, ale śmiejemy się czytając tę książkę, ale w zasadzie z czego się śmiejemy? Czy śmiech pomaga nam zrozumieć mechanizm świata, czy raczej pozwala ten mechanizm świata oswoić i unieszkodliwić bez realnej refleksji?
Myślę, że wbrew pozorom to się wcale nie wyklucza. To jest zresztą pytanie o rolę komizmu w ogóle, rolę satyry, rolę ironicznego jakiegoś przedstawienia pewnych zachowań społecznych. Trochę mam poczucie, że no wracamy do takiego klasycznego zagadnienia typu z czego się śmiejecie i z siebie się śmiejecie, że tutaj pod tym śmiechem rzeczywiście coś się kryje i często coś takiego, co dotyka jakiejś prawdy moim zdaniem. Bardzo się uśmiałam przy okazji tego pierwszego opowiadania właśnie, gdzie jest chłopiec, który jest w nauczaniu indywidualnym, to jeżeli ktoś nie ma w tym momencie kontaktu ze szkołą, no to nie ma być może takiej informacji zwrotnej, jak jest to powszechne w tym momencie, że uczniowie no, z powodu różnych trudności decydują się na taką formę nauki. No i właśnie, widzę w tym jakieś odbicie rzeczywistości, jest to pokazane w taki karykaturalny sposób, ale z drugiej strony skłania do refleksji i to jest i takie oswojenie tej sytuacji, takie trochę zaśmianie się z samego siebie czy z naszego świata, ale z drugiej strony może też pomaga oswoić jakiś problem i też w ogóle go nazwać i zobaczyć dzięki temu, że on do nas przychodzi w takiej strawnej formie właśnie przez śmieszność, przez przerysowanie.
No tak, ale jak już wspomniałem, ja siedzę w innej bańce niż Masłowska. Tak się zastanawiam, czy tej swojej bańki Masłowska pisze jako uczestnik opisywanej rzeczywistości, czy już raczej jako komentatorka z dystansu i czy ten dystans jest poznawczo cenny, czy raczej może oddala autorkę od realnych doświadczeń bohaterów.
Tutaj trochę nie kupuję tego pomysłu z tą bańką, dlatego że ci bohaterowie są różni. Oczywiście mamy tę Warszawkę, mamy stereotyp typowe miasteczko Wilanów, ale nie tylko. Mamy bohaterkę, która jest bohaterką biedną, zatrudnia się w rzemieślniczej piekarni i problemem jest to, że ma braki w uzębieniu i w związku z tym finalnie traci tę posadę, także jakby nie i jest z perspektywy jej i jej terapii prowadzonej przez doktor Poker Face. Uważam za bardzo zacny żart, więc mamy tutaj różnych bohaterów. To nie są wcale bohaterowie aż tak bardzo jednorodni. Czy mamy właśnie tego ucznia Damiana, który jest w nauczaniu indywidualnym, czy mamy chłopaka, który stracił pracę w banku i chodzi na siłownię, bo udało mu się kogoś z dawnych kolegów namówić na sfinansowanie mu karnetu multisport. Także wydaje mi się, że ci bohaterowie są jednak różnorodni. Pewnie niełatwo się z nimi zidentyfikować właśnie przez ten ironiczny dystans, o którym wspomniałeś, ale może też właśnie niełatwo się z nimi zidentyfikować, bo trochę widzimy w nich pod tym przerysowaniem jakieś no, nasze wady. Ja mam takie wrażenie, że właśnie tam pod spodem jest ta prawda, którą może trudno przyjąć.
Tak, tylko ja się zastanawiam właśnie, na ile Masłowska jest w tej każdej w sferze życia, czy ona już jest w takiej bańce i jest tylko obserwatorką i się coś wydaje. Znaczy nie rozstrzygniemy tego, no bo musiałaby tutaj być z nami pani Masłowska i sama odpowiedzieć na to pytanie. No ja właśnie odnoszę wrażenie, że ona siedzi w swojej jakiejś tam bańce i siedzi w niej od debiutu do momentu, kiedy Donin Wąsowicz ją znalazł i nie wiem, no nie rozstrzygniemy tego, więc to jest takie pytanie retoryczne. Jak nas słucha pani Masłowska, to niech zadzwoni i się ustosunkuje. Ale Magiczna Rana krytykuje kapitalizm, rynek i popkulturę, ale jednocześnie funkcjonuje ich centrum. Czy ta sprzeczność wzmacnia przekaz książki, czy raczej go osłabia?
Krytykuje popkulturę, ale i gra z tą popkulturą. Tu właśnie znowu wróciłabym do tej figury tego Wyspiańskiego, który krytykuje chłopomanię, że często, mimo że jest jesteśmy w środku czegoś i z czegoś czerpiemy, możemy to krytykować. I tutaj widzę taką absolutnie podwójność, że ta popkultura jest poddana i krytyce, i przetworzeniu, i takiemu właśnie czerpaniu z niej pewnych klisz, z którymi dalej można grać, którymi można się dalej bawić, można je jakoś rekonfigurować. Także jest i źródłem tego, i tematem. Myślę, że absolutnie to się nie musi wykluczać.
Czytając książkę, miałem takie wrażenie, że łatwo jest wskazać palcem tych innych, groteskowych, śmiesznych, zmanipulowanych, ale gdzie w tym wszystkim jesteśmy my? Czy autorce udaje się, twoim zdaniem, uniknąć moralnej wyższości?
Nie widzę tutaj takiej perspektywy autorskiej z zewnątrz. Ja cały czas widzę, że to jest taka perspektywa wewnętrzno-zewnętrzna, czyli że właśnie jednocześnie jest coś pokazane, ale to nie jest pokazane z jakiegoś dużego dystansu, jest to szukanie takiej właśnie śmieszności, absurdu, karykatury w sytuacjach, które no, nie są aż tak bardzo odległe, nie są aż tak bardzo abstrakcyjne. Także wydaje mi się, że ci inni i my to tak naprawdę nie są rozłączne grupy, że możemy zobaczyć siebie w różnych tutaj odsłonach i w tych przerysowanych bohaterach jednak znaleźć kawałek siebie. Także sądzę, że tu nie ma takiego rozróżnienia. No, sama na przykład ta piekarnia rzemieślnicza, chlebownia, gdzie okazuje się, że no jest to jakiś taki projekt kogoś, kto pracował wcześniej w korpo, ale w czasie pandemii stwierdziła ta kobieta, że będzie zajmowała się właśnie pieczeniem rzemieślniczego pieczywa i to pieczywo jest wyjątkowe, jest do tego dorobiona pewna taka ideologia. No i oczywiście to jest śmieszne, to jest przerysowane, ale czy naprawdę nikt z nas nie kupuje chleba w rzemieślniczej piekarni od czasu do czasu? Czy nie korzystamy z karnetów multisport, które są jakoś tam załatwione, bo nasz zakład pracy ich nie zapewnia? Czy nie szukamy miłości jak Malaja? Czy nie chodzimy na terapię do doktor Poker Face, gdzie ta terapia być może niewiele wnosi, ale na nią jednak decydujemy? Także myślę, że nie jesteśmy może aż tak przerysowani i dlatego możemy budować ten ironiczny dystans i mówić o tych bohaterach, że to są inni, ale gdzieś tam pod spodem to jesteśmy też my.
Zdarza mi się bardzo często kupować chleb w rzemieślniczej piekarni, ale to dlatego, że po prostu jest o niebo lepsze to pieczywo niż odpiekane w supermarkecie. A poza tym chyba nie. Ale wracając do książki. Tak jak mówiłem, no Dorota Masłowska, jej twórczość to nie jest moja twórczość, ale Masłowska jest mistrzynią słowa, języka. To trzeba jej oddać. Pytanie jednak brzmi, czy w Magicznej Ranie język demaskuje pustkę współczesnej komunikacji, czy sam staje się jej częścią, nadmiarem, hałasem, chaosem?
No to znowu jest to taka fałszywa alternatywa, mam wrażenie, bo to się zupełnie nie wyklucza i ja w ogóle uważam, że Masłowska jest niezwykle teatralna i tutaj muszę zrobić taką osobistą dygresję, że uwielbiam wszystkie spektakle, czy na podstawie utworów dramatycznych Masłowskiej, czy na podstawie utworów też adaptowanych i one są właśnie świetne, między innymi ze względu na, po pierwsze, tę taką bezkompromisową obserwację rzeczywistości, no po drugie ze względu na ten język. I rzeczywiście ten język, co też znowu mogę nawiązać do afery z kanapkami z hajsem, no staje się w jakimś sensie bohaterem, staje się jakimś osobnym tworem, zwłaszcza, że już jest takim znakiem firmowym tej autorki, więc oczywiście ten język jest tutaj kluczowy, jest bardzo charakterystyczny, niepodrabialny, jest to naprawdę mistrzyni słowa, mistrzyni takiego, no czasami trafienia w punkt, tworzenia takich zaskakujących zestawień, no ale ten język nadal opisuje jakąś rzeczywistość i robi to bardzo adekwatnie.
Czy twoim zdaniem ta książka nas prowokuje, czy raczej utwierdza w przekonaniu, że my już wiemy, my jesteśmy świadomi, że my jako czytelnicy wychodzimy z niej z niepokojem, czy z poczuciem satysfakcji? No ja nie wyszedłem z lektury tej książki tak naprawdę z niczym. Nie mam żadnego jakiegoś takiego głębszego odczucia.
Muszę powiedzieć, że dla mnie ta książka nie była jakąś książką bardzo przełomową. Nie była to taka lektura, że przeczytałam ją, spowodowało to jakąś bardzo głęboką refleksję o poruszanych zagadnieniach. Zwłaszcza w poprzednich książkach Masłowskiej tutaj wydaje mi się, że nie ma no nic takiego, co by jakoś zaskakiwało. Natomiast oczywiście nadal jest to celne, nadal jest to w punkt. Dla mnie to wywołuje jakiś rodzaj niepokoju. To znaczy mam taki przekaz tej książki, moim zdaniem, jest następujący, że właśnie niezależnie od tej fasady, niezależnie od tego, jakie stworzymy pozory jakiego ewentualnego życiowego sukcesu, to pod tym kryje się zawsze ta sama egzystencjalna rozpacz, pustka i samotność. I tu nie ma znaczenia, czy jest się biedną dziewczyną bez jednego zęba, czy grającą w Piastach aktorką, reżyserem reklam, czy kimkolwiek innym.
Tak, tylko że ja właśnie mam takie odczucie, że moja bańka jest zupełnie tak inna niż ta bańka i te wszystkie bańki, które były w tej książce, że ja na to trochę patrzyłem jak był jakiś taki program z kamerą wśród zwierząt. Takim zaciekawieniem, ale właśnie jest to dla mnie wszystko, co tam jest poruszane. Miałem takie odczucie, że w zasadzie mi obce. Zgadzam się z tym, że Masłowska celnie punktuje problemy, ale nie proponuje tak naprawdę żadnego wyjścia. Czy to świadomy gest artystyczny, nie do tego jest literatura, żeby wskazywać wyjścia? Czy może jest to sygnał, że trudno dziś wyobrazić sobie jakąkolwiek zmianę?
Myślę, że zadania literatury są różne i nie zawsze literatura musi wskazywać jakieś wyjście. Oczywiście może tak być i w wielu przypadkach tak jest. Mam wrażenie, że akurat w tym nie. I czy to wynika z tego, że nic się nie da zrobić, czy po prostu to jest do nas pytanie, co możemy z tym ewentualnie zrobić, no to już nie mnie to oceniać. Natomiast rzeczywiście zgadzam się z tym, że tu nie dostajemy żadnego propozycji rozwiązania i chyba zostajemy na końcu z takim poczuciem, że właściwie niewiele się zmieniło.
Zanim wrócimy do rozmowy, robimy krótki, ale treściwy, karnawałowy reset. Przed nami numer, który sam w sobie jest instrukcja obsługi. Buduj, dokładaj, podkręcaj, aż parkiet, nawet ten domowy, zacznie się lekko uginać. W tekście jest energia, napięcie i ten znajomy karnawałowy stan ducha. Jeszcze jeden takt, jeszcze jeden krok, jeszcze jedna decyzja podjęta z pełnym przekonaniem, które jutro będzie wspominać z uśmiechem. A kiedy do tego wszystkiego dochodzi gitarowa elegancja i rytm, który mówi nie sieć, rusz się, to znak, że karnawał ma się dobrze i absolutnie nie ma zamiaru zwolnić. Zatem dokładamy kolejną warstwę dźwięku, podkręcamy tempo i budujemy to dalej. Przed Państwem Franz Ferdinand z muzycznym wsparciem John'ego Mara. Zapraszam! Can we talk about our differences and we don't talk? Don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, take some. Fix it up, you gotta fix some. You gotta open up, you gotta share. Gonna run. Build it up, you gotta get some, take some, fix it up, you gotta fix some, you gotta open up, you gotta share, build it up, and nothing's there, you gotta get some, shake some, pull it all down, but ain't none, you gotta open up, you gotta care, build it up, and nothing's there, I can build it up, yeah. Give some, take some, fix it up and then break some. Gotta open up, you gotta share. Build it up if nothing's there. Come on, bring some, shake some. Pull it all down but ain't none. You gotta open up, you gotta care. Build it up if nothing's there. You gotta give some, Znaczy, twoim zdaniem Magiczna Rana to książka odważna formalnie, czy raczej sprawnie napisana w dobrze znanym stylu Masłowskiej? Czy autorka jeszcze eksperymentuje twoim zdaniem, czy już raczej dopracowuje własną markę?
No trochę już odpowiedziałam na to pytanie, że tutaj po poprzednich książkach autorki nie ma jakiegoś dużego zaskoczenia. Jest to konsekwentne podążanie tą samą ścieżką twórczą, którą już wcześniej podążała. Także wydaje mi się, że tu nic jakiegoś eksperymentalnego, nowego, nie ma takiego posmaku nowości. Natomiast oczywiście jest to bardzo sprawnie napisane, czyta się z przyjemnością i gdzieś tam też za tym idzie jakaś refleksja, nie jest to na pewno płytkie, nie jest to głupie.
Ale czytając książkę miałaś takie wrażenie, że przez tą książkę przebija gniew, sprzeciw wobec świata, czy raczej rezygnacja i ironiczne wzruszenie ramionami? Co dominuje twoim zdaniem? Energia krytyczna, czy poczucie wyczerpania?
Trudno powiedzieć. Gniewu tam raczej nie widzę. Jest trochę chyba rzeczywiście tak poczucie wyczerpania, z tym się zgodzę, i poczucie takiej właśnie niechęci, trudności, rozpaczy. Tak po prostu wygląda świat i nie ma tu chęci jakiegoś buntu, potrzeby zmieniania tej rzeczywistości wbrew wszystkiemu.
Jak czytać krytykę konsumpcjonizmu i rynków w tej książce, która jest tak naprawdę prestiżowym produktem kultury? Czy ten paradoks osłabia przekaz, czy raczej go obnaża?
Czy tutaj jest krytyka konsumpcjonizmu? Trochę tak, ale myślę, że to nie jest najważniejszy punkt, nie jest to ten główny temat, bo to jest tak naprawdę krytyka, nie wiem, schematów, krytyka pewnej głupoty, podążania za tłumem, pewnego stylu życia, w który wpisany jest ten konsumpcjonizm. Także sądzę, że to rozwiązuje trochę ten dylemat, ponieważ ta krytyka konsumpcjonizmu wydaje mi się, że jest tutaj trochę przy okazji, że krytyka bardziej dotyczy właśnie globalnie pewnego stylu życia, pewnego też takiego społecznego fałszu, budowania jakichś pozorów, pokazywania się przed innymi, a no ta konsumpcja siłą rzeczy też za tym idzie.
A czy zgodzisz się z takim zdaniem, że Masłowska pokazuje mechanizmy wykluczenia, ośmieszenia, hierarchii, ale czy sama poprzez język i ironię w tej książce nie potwierdza tych samych mechanizmów wobec swoich bohaterów?
Czyli masz na myśli to, że ten język jest wykluczający, że jest nie dla każdego?
Mhm.
Czy że jest językiem pogardy wobec tych bohaterów? Czy jedno i drugie?
Jedno i drugie, ale bardziej to pierwsze.
Czyli chodzi o wykluczenie dotyczące czytelnika, czy pogardę wobec bohaterów przez sposób ich pokazania.
Wybierz sobie.
Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o pogardę wobec bohaterów budowaną poprzez język, to jeśli ta pogarda jest, to ona jest bardzo sprawiedliwa, bo dotyczy wszystkich bohaterów, więc pod tym względem nie ma tu żadnych bohaterów wykluczonych czy bohaterów wywyższonych, bo nikt nie zostaje oszczędzony. W tej literaturze nie ma żadnej postaci, o której możemy powiedzieć, że jest pozytywna. Być może niektóre bardziej nas irytują, a inne budzą raczej współczucie. Natomiast żadna nie jest kimś takim, że chcielibyśmy być tacy jak ta postać pewnie, więc w tym sensie jest to jakiś język taki negatywny wobec bohaterów, natomiast sprawiedliwie negatywny wobec wszystkich bohaterów i trochę pogardy być może w tym jest, tutaj może to trochę za mocne słowo z drugiej strony, czyli to jest język hermetyczny, jeżeli chodzi o czytelnika. Na pewno tak, to nie jest najłatwiejsza literatura, no ale pytanie, czy to jest jakoś wykluczające. Z drugiej strony też nie jest to książka jakaś bardzo erudycyjna, raczej jest no, możliwa do zestawienia z taką rzeczywistością, która po prostu nas otacza jako komentarz do niej. Także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o trudny język dla czytelnika, czy taki język nieoczywisty, to też nie jest to jakaś bariera, która chyba by komuś mogła przeszkodzić lekturze.
No właśnie, ale czy można stwierdzić, że to jest książka nie dla każdego?
Na pewno tak, jest to książka nie dla każdego. Myślę, że nie każdy jest czy gotowy, czy chętny po prostu, żeby czytać literaturę, gdzie tak bardzo dużą rolę gra ten język, gdzie ten język jest nieprzezroczysty, gdzie jest bardzo mocno nacechowany, przekształcony. Także jest to na pewno lektura wymagająca od czytelnika tego, żeby nie tylko koncentrować się na śledzeniu znaczeniu fabuły, ale też na tym języku.
Ale też niezłe jest to w tej książce i co już mówiliśmy, że jest mistrzynią słowa Masłowska. Język, jaki mówią poszczególni bohaterowie, jest uzależniony od tego, w jakim miejscu społeczeństwa się znajdują, ze wszystkimi błędami językowymi i ze wszystkim. To jest bardzo niezłe. To mi się podobało.
Tak, oczywiście ten język bohaterów jest zindywidualizowany i tak jak mówiłam, też trochę jest taki, no, bezwzględny dla wszystkich, czyli też te osoby, które są przedstawicielami, no, kogoś, kogo moglibyśmy uznać za elitę, też widzimy, jak posługują się tymi kliszami językowymi i jak ten ich język jest też w jakimś sensie kompromitujący, choć nie poprzez błędy językowe. Także tu rzeczywiście wszystko pasuje.
No tak, ci państwo, którzy pani gra w Potędze Piastów, a pan jest niespełnionym reżyserem, używają makaronizmów na przykład. Nie wiem, czy makaronizmy jeszcze to pojęcie istnieje, no ale zapożyczenia z obcych języków jak najbardziej z angielskiego tam cały czas są.
Tak, no i oczywiście to też służy temu satyrycznemu, ironicznemu sportretowaniu tej pary.
Zanim znów zanurzymy się w magicznej ranie, zróbmy sobie chwilę czystej, karnawałowej terapii ruchem. Tytuł tego utworu jest prosty jak polecenie na imprezie po północy. Potrząśnij tym, co akurat masz pod ręką, głową, nogą, ramieniem, a jeśli sąsiedzi nie patrzą, interpretacja dowolna. To piosenka, która nie pyta nas, tylko każe ruszać się natychmiast, bo karnawał nie znosi bez ruchu. Nawet jeśli siedzicie w fotelu z książką, kawałek miejsca na rytmiczne shake zawsze się znajdzie. Więc potrząsajcie, czym tam macie. Kurz z dywanu sam opadnie, a my za moment wracamy do magicznej rany. Chwilowo jednak dajmy dojść do głosu biodrom i gitarom. Zapraszam!
Swinging if you want me to. All right. Maybe a purple hat would help.
czytając tę książkę, towarzyszyło mi bardzo konkretne skojarzenie. Magiczna rana przywołuje we mnie pamięć Ballady o dobrym dresiarzu Marka Kochana. Książki zbudowanej z kilku opowiadań, w których autor oddaje głos bohaterom z różnych poziomów społecznej drabiny. Tam również pojawiają się historie ochroniarza i innych postaci z codzienności, pokazane bez upiększeń, z mocnym akcentem na to, że ich życie nie jest łatwe i że często nie ma z tej sytuacji prostego wyjścia. I stąd moje pytanie. Czy Magiczna Rana wnosi coś nowego do opisu współczesnej Polski? Czy dokłada do tego obrazu nowe perspektywy i wrażliwości? Czy raczej potwierdza znane nam już diagnozy? Tyle, że opowiedziane świeżej, ostrzej i w bardziej błyskotliwej, literacko-wyrazistej formie.
Chyba byłabym tutaj zwolenniczką tej drugiej wersji, czyli że to jest świeża forma, natomiast co do treści tutaj raczej wydaje mi się, że nie ma żadnego nowego rozpoznania. Oczywiście, ponieważ to jest takie chwytanie pewnej rzeczywistości społecznej na gorąco, to pewnie te przykłady mogą się zdezaktualizować, więc jeżeli będziemy czytać tę książkę za 50 lat, w sumie jestem bardzo ciekawa, co wtedy, czy to będzie coś jak uchwycenie tego tu i teraz i wtedy to byłoby bardzo ciekawe, takie w ogóle socjologiczne spojrzenie na różne problemy, czy też będzie to zupełnie niezrozumiałe ze względu na właśnie to, że są uchwycone pewne zjawiska, no takie bardzo aktualne, bardzo tu i teraz. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie oczywiście, ale wydaje mi się ono dosyć ciekawe. No i tak, no forma jest na pewno błyskotliwa, samo rozpoznanie raczej nie jest to nic nowego, natomiast mamy tych bohaterów, którzy no, wydają się bardzo tacy aktualni i wyjęci ze współczesnej rzeczywistości, tylko jeszcze troszeczkę troszeczkę mocniej zarysowani, przedstawieni nieco właśnie tak karykaturalnie czy satyrycznie.
Przy wojnie polsko-ruskiej, a być może także teraz przy Magicznej Ranie, pojawia się u mnie pewne wrażenie, które chciałbym z sobą skonfrontować. Mam poczucie, że te książki Doroty Masłowskiej działają trochę jak okno w limuzynie, jakby były adresowane do czytelnika z określonej bańki, do elity, która na co dzień nie ma zbyt często kontaktu z tak zwanym szarym zjadaczem chleba. W tym sensie zwłaszcza wojna polsko-ruska może być odbierana jako swoista wycieczka krajoznawcza, bezpieczne zwiedzanie świata, które dla wielu odbiorców pozostaje odległy, obcy, czasem wręcz egzotyczny. Oglądany zza szyby, z dystansu, jak ekspozycja. To oczywiście tylko moje odczucie, być może błędne, być może zbyt uproszczone.
No, odczucie z definicji nie może być błędne, to jest jakaś teza interpretacyjna. Ja zupełnie nie mam takiego odczucia, że to jest takie spojrzenie z perspektywy jakiejś elity, czy przedstawienie jakiejś elity.
Może rzadziej jeździsz autobusem po prostu.
Całkiem możliwe, ale nie jeżdżę limuzyną też.
Ale limuzyna była tutaj użyta przeze mnie symbolicznie.
Więc tu trudno mi się gdzieś na tej linii limuzynowej usadowić. Natomiast wydaje mi się, że to jest trochę też tak, że właśnie będę się upierać, że każdy z nas jest trochę tutaj pokazany i to właśnie wcale nie z takiej dziwnej perspektywy. Nie będę tutaj wchodzić w takie osobiste szczegóły, ale ja no, widzę jakieś też swoje rzeczy w tych bohaterach niektórych i widzę jakieś takie problemy czy cechy różnych osób, które no, znam, które funkcjonują na co dzień gdzieś obok i w ogóle nie czuwam tego dystansu, tego okna limuzyny, o którym mówisz.
Rozumiem, masz prawo do swoich odczuć oczywiście, ale czy twoim zdaniem Dorota Masłowska może być dziś napisać książkę złą, nieciekawą, nieudaną, czy jej pozycja już jest na tyle wypracowana, że wszystko, co napisze, od razu uznane będzie za ważne, dobre, fajne? Jak legenda wpływa na odbiór legenda Masłowskiej, na odbiór Magicznej Rany?
Na odbiór Magicznej Rany, bo tutaj pytasz mnie o Magiczną Ranę, czy o przyszłość, czy to jest w ogóle możliwe, żeby książka Masłowskiej została skrytykowana? Bo ta Magiczna Rana wydaje mi się taką bezpieczną kontynuacją, więc ona nie jest niczym nowym. Wyobrażam sobie, że to nie jest jeszcze ostatnie słowo Masłowskiej, że to jest osoba, która jeszcze nas czymś zadziwi jako autorka, że być może zechce jeszcze poeksperymentować i że to będzie mogło się podobać albo nie podobać. Natomiast pod względem właśnie takim formalnym Magiczna Rana jest dosyć zachowawcza i wpisuje się w to, co już znamy, więc tutaj no absolutnie bym nie stwierdziła, że jest to książka zła, natomiast nie jest to książka, która nas jakoś bardzo zaskakuje.
Zgadzam się. A czy tytułowa rana, czy ona w tej książce faktycznie krwawi i boli, czy jest już tylko literackim symbolem? Czy czytelnik odczuwa realny dyskomfort, czy raczej estetyczną melancholię? Twoim zdaniem, jakie jest twoje subiektywne odczucie?
Myślę, że pod tym wszystkim, pod całym tym ironicznym dystansem jest coś, co boli, że właśnie, że jest to książka w dużej mierze o jakiejś egzystencjalnej rozpaczy, pustce, samotności w życiu i no, takich problemach, z którymi zmaga się wielu ludzi. Szczególnie w tym momencie, gdzie jednocześnie trzeba budować jakąś taką fasadę pokazującą, że radzimy sobie, że jest świetnie i tak naprawdę zupełnie inaczej niż faktycznie to wygląda. Więc myślę, że dotyka ta książka czegoś, co boli tak społecznie.
Ja na koniec pytanie najprostsze, ale i najtrudniejsze moim zdaniem. Czy magiczna rana rani czytelnika, zmusza do niewygodnych pytań o siebie, czy raczej pozwala mu wygodnie krytykować świat z bezpiecznej pozycji?
No to myślę, że już zależy od wrażliwości danego czytelnika. Pewnie obie te odpowiedzi mogą być poprawne zależnie od odbiorcy. Tu może warto przypomnieć, w jakim kontekście te słowa magiczna rana padają w książce, ponieważ jest tam taka osoba, która się samookalecza i właśnie mówi, że to te rany, które ma na nadgarstkach, to jest taka magiczna rana, z której płyną różne korzyści i może ona spełnić każde życzenie. No i właśnie, być może tutaj ta książka też jest pod tym względem takim utworem, który w jakimś sensie spełni każde życzenie, czyli każdy może w nim znaleźć trochę coś innego i odczytać i ten tytuł, i tę historię na swój własny sposób.
Odejdźmy trochę od książki, ale nie za dużo. A jakie są twoje wrażenia z sztuki teatralnej, która powstała na podstawie tej książki? Bo jesteś znaną teatromanką, chodzisz na wszystkie, sztuki, w które zamieszana była Dorota Masłowska i inne różne. Więc jakie są twoje wrażenia z adaptacji teatralnej Magicznej Rany?
Jest to bardzo dobra adaptacja, uważam. Nowa rzecz, bardzo polecam jeszcze raz. No, sztuka została nagrodzona owacjami na stojąco i jak najbardziej uważam, że słusznie. Jest to tak naprawdę bardzo też dosłowna adaptacja, czyli mimo, że ten tekst jest utworem epickim, to bardzo tak jeden do jednego jest przełożony na ten tekst sztuki, co jest no z jednej strony oczywiste ze względu na język, że tutaj nie można było zrobić jakichś pewnie dużych modyfikacji, żeby tego nie stracić. I no fascynujące jest to, jak tymi środkami teatralnymi właśnie jest przekazane coś, co tak naprawdę jest na poziomie narracji w Magicznej Ranie. Także doskonale uważam, że Radosław Maciąg sobie z tym poradził. Przedstawienie ma taki multimedialny charakter, wyświetla się część treści na ekranie.
Też czasami bywam w teatrze i jeśli chodzi o owacje na stojąco, noszę wrażenie, że owacje na stojąco stały się ostatnimi czasy takim teatralnym savoir vivrem, że zawsze jest tak, że są owacje na stojąco.
To prawda, że wydaje mi się, że owacje na stojąco staniały, natomiast akurat w przypadku tego przedstawienia myślę, że zasłużone i było to naprawdę dobre. No i zachęcam do tego, żeby nie iść za tłumem jakby co i nie trzeba wstawać, jeżeli komuś się nie podobało. Nie mam żadnego problemu z tym, żeby siedzieć podczas owacji na stojąco.
Trzeba mieć bardzo silną psychikę, żeby wytrzymać to, jak wszyscy stoją i siedzieć. Zastanawiam się też, takie mi teraz wpadło pytanie do głowy, czy Dorota Masłowska, pisząc Magiczną Ranę, już zakładała, że będzie też teatralna adaptacja i już pisząc tą książkę, pisała ją w taki sposób, żeby łatwiej było ją uteatrowić, czy nie? No ale też tego się teraz nie dowiemy, aby się wypowiedzieć autorka, więc zostawimy to pytanie w zawieszeniu. To było już ostatnie moje pytanie, które miałem na dzisiejszy wieczór. Bardzo dziękuję, że przybyłaś do naszego miłego studia Radia Praga.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy serdecznie pani Annie za tę rozmowę i wspólne zanurzenie się w świat Magicznej Rany. Świata, który trochę boli, trochę śmieszy, a momentami zostawia człowieka z miną pod tytułem: czy ja właśnie zostałem zaczepiony przez literaturę? Ale proszę Państwa, to jeszcze nie koniec emocji, bo przed nami szybki monolog o książce. Za chwilę Marcin Sobalski wejdzie na pełnym literackim sprincie. Bez rozgrzewki, bez taryfy ulgowej. Będzie szybko, będzie gęsto, będzie inteligentnie. I kto wie, może ktoś po tym monologu poczuje potrzebę natychmiastowego sięgnięcia po książkę. Halo, halo Marcin!
Dobry wieczór, ja nazywam się Marcin Sobalski i chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. Dziś wieczorem chciałem powiedzieć o książce Marcina Wichy Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Książkę tę wydało wydawnictwo Charakter. Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcin Wicha wydał w maju 2017 roku. Miesiąc wcześniej pożegnałem się z moją własną mamą. Nic dziwnego więc, że tylko gdy usłyszałem o tej książce, zwróciła ona moją uwagę i chciałem ją bardzo przeczytać. Jednocześnie jednak bałem się tej lektury, tego, że podejdę do niej zbyt osobiście, że posypię solą otwarte jeszcze rany. I tak ta książka czekała na mnie przez dłuższy czas. We wrześniu 2024 roku sądziłem, że już jestem gotowy, by zmierzyć się z tematem żałoby po śmierci matki w wykonaniu Marcina Wichy. 4 miesiące później zszokowany dowiedziałem się o śmierci autora. Życie jest okrutne. Jak już wspomniałem, w rzeczach, których nie wyrzuciłem, autor opowiada o swojej matce, o tym, jak wiele dla niego znaczyła i jak zmaga się z jej odejściem. Robi to jednak przy pomocy przedmiotów, które pozostały, bo człowiek odchodzi, ale jego życie jest zamknięte w drobiazgach, które do niego należały. Te drobiazgi pozostają z nami. Literacko książka ta jest intelektualną podróżą, tak po tych przedmiotach z reguły książkach, jak wspomnieniach i traumach dzieci Holokaustu. Traumach, które przekazuje się w następnych pokoleniach. Wicha napisał tę opowieść subtelnie, poetycko, ale bez zbędnych językowych ozdobników. Historie i anegdoty, które wybrał, by ukazać życie swojej matki, są wybrane ciekawie i są naprawdę różnorodne. Muszę jednak przyznać, że przed rozpoczęciem lektury spodziewałem się nieco innego rozmieszczenia akcentów. Chyba mniejszej ilości wspomnień, wędrówek intelektualnych, a więcej leczenia się z bólu po stracie kogoś bliskiego. Ale sądząc po własnych doświadczeniach, na to trzeba czasu. A rzeczy, których nie wyrzuciłem, odnoszą się do pierwszego okresu żałoby po śmierci ukochanej osoby. Oczywiście dostaliśmy w tej książce i ból, i poczucie pustki, ale często był to tylko punkt wyjścia, by poruszyć inne kwestie, jak na przykład dewaluacja czytelnictwa, gdzie autor konstatuje, zupełnie niezbieżnie z moimi przekonaniami, że obecnie nikt z książek już nie chce. I idąc do tego wniosku, dokonuje niemal przemarszu przez wydawnicze epoki. Innym tematem poruszanym przez Wichę była kwestia Holokaustu i traumy, by nie powiedzieć wyrwy, która pozostała w pokoleniu, które przetrwało II wojnę światową i które potem chcąc, nie chcąc tę traumę przekazało swoim dzieciom. Uważam, że każdy miłośnik książek, czytelnictwa i kultury w ogóle powinien poznać prozę Marcina Wichy. Czy mu się ona spodoba, to już jest inna kwestia, bo momentami to mocno rozintelektualizowana rzecz i faktycznie są momenty, które trafiają mnie celniej, jak w momentach, gdy Wicha opisuje, jak próbuje zorganizować opiekę dla umierającej matki, czy też gdy już po jej śmierci zostaje sam na sam z rzeczami, które zostały po niej. Innym razem chyba zupełnie, jak w abstrakcyjnie prawdziwym, ale zbędnym tu, jak na mój gust, opisie sceny rezygnacji z abonamentu telewizyjnego. Jeżeli szukacie książek o traumach, rozliczeniach rodzicielsko-dziecięcych, to nie będzie do końca to, czego szukacie. Natomiast jest to niewątpliwie ciekawy, choć fragmentaryczny obraz epoki przez pryzmat anegdot o jednej wybitnej kobiecie oczami jej równie wybitnego syna. Rzeczy, których nie wyrzuciłem, to wyjątkowa podróż intelektualna, warta otrzymanych nagród, warta tego, by ją czytać. Niestety rozminęła się ona z moimi własnymi oczekiwaniami, co do tego, czym ta książka będzie. Oczekiwaniami, które rosły we mnie przez z górą 7 lat i nie wytrzymały te oczekiwania zderzenia ze słowem pisanym przez Wichę. Pewnie przy drugiej lekturze, gdy tych oczekiwań co do ujęcia tematu już mieć nie będę, spodoba mi się ona o wiele bardziej, co za parę lat zamierzam przetestować na wciąż żywym, mam nadzieję, swoim organizmie. Póki co książkę oceniam tylko na 6 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Proszę Państwa, zanim zrobi się naprawdę gorąco, a zapewniam, że za chwilę temperatura wyraźnie wzrośnie, proponuję małą rozgrzewkę muzyczną. Przed nami Ring of Fire, klasyka o uczuciach, które nie pytają o zgodę, tylko wciągają człowieka w ognisty krąg i mówią: wchodzisz czy nie, i tak płoniesz. A kiedy ten pierścień ognia dopali się do ostatniego akordu, wrócę do Państwa ja, Michał Bartoń, z esejem o równie wszystko mówiącym tytule Maria Dąbrowska, erotyka jako doświadczenie istnienia. Będzie więc o namiętnościach, które nie zawsze są grzeczne, o uczuciach, które potrafią parzyć i o literaturze, która wie, że czasem bez ognia po prostu się nie da. Zatem zapinamy pasy, gasimy świece i wchodzimy w ogień. Ring of Fire. Zapraszam.
Bye.
Pamiętam tomy dzienników Marii Dąbrowskiej stojące na półce w rodzinnym domu. Grzbiety miały ciężar powagi i obietnicy tajemnicy. Nie sięgnąłem po nie od razu. Były jak księgi przeznaczone na później, wymagające czasu, doświadczenia, odwagi. I taki oto był mój pierwszy kontakt z Marią Dąbrowską. Nie przez lekturę szkolną, nie przez noce i dnie, lecz przez milczące istnienie jej zapisków. Obecnych, a jednak zamkniętych, czekających. Dopiero po latach zrozumiałem, że ta cisza była pozorna, a półka w istocie drżała od napięcia życia zapisanego do końca, bez oszczędzania siebie. Życie erotyczne Marii Dąbrowskiej przez dekady funkcjonowało w sferze niedopowiedzeń. Z jednej strony narodowa pisarka, autorka epopei obyczajowej, figura niemal pomnikowa. Z drugiej kobieta intensywnie kochająca, pragnąca, zazdrosna, cielesna. Dopiero udostępnienie dzienników i korespondencji pozwoliło zobaczyć pełnię tej sprzeczności, a zarazem jej spójność. Erotyzm Dąbrowskiej nie był sensacją ani prowokacją. Był energią egzystencjalną, która przeniknęła relacje, język, ciało i pisanie, i która domagała się zapisu. Faktem jest, że Dąbrowska prowadziła intensywne życie uczuciowe i erotyczne, zarówno z mężczyznami, jak i z kobietami. Najważniejszym, najgłębiej udokumentowanym związkiem była jej wieloletnia relacja z Anną Kowalską. Zachowana korespondencja, około 2500 listów, odsłania więź emocjonalną, intelektualną i cielesną, naznaczoną namiętnością, zazdrością, potrzebą bliskości i bólem rozłąki. Nie są to jednak czułe wyznania. To zapisy pragnienia i napięcia. Relacje dwóch ciał, dwóch umysłów, które nie potrafiły się od siebie uwolnić. Erotyzm tej relacji nie polegał na dosłowności. Przeciwnie, rodził się z intensywności afektu. Dąbrowska pisze o dotyku, o wspólnych nocach, o bólu oddalenia odczuwalnym niemal samoczynnie. Ciało jej własne i ciało ukochanej stają się miejscem sensu, lęku i spełnienia. Badacze literatury są tu zgodni. Była to relacja miłosna i erotyczna, choć opisana językiem epoki, która nie dysponowała dzisiejszym słownikiem tożsamości i orientacji. Miłość ta nie potrzebowała definicji. Wystarczyła intensywność przeżycia. Równolegle Dąbrowska utrzymywała relacje z mężczyznami. Była żoną Mariana Dąbrowskiego, a po jego śmierci przez wiele lat związana była ze Stanisławem Stępowskim. Jej dzienniki pokazują wyraźnie, że pragnienie nie było dla niej ograniczone jedynie do płci. Polegało raczej na dynamice emocjonalnej, potrzebie intensywności i wzajemności. Seksualność Dąbrowskiej, choć ona sama nie użyła takiego języka, można dziś określić jako płynną, reagującą na osobę, na relacje, na moment życia. Z dokumentu wyłania się jeszcze jedno. Erotyka dla Dąbrowskiej nierozerwalnie związana była z pisaniem. W dziennikach wielokrotnie notuje, że stan zakochania wzmacniał jej energię twórczą, a brak spełnienia prowadził do rozdrażnienia, depresji i poczucia pustki. Eros był dla niej impulsem poznawczym i stylistycznym. W Nocach i Dniach oraz w późniejszej prozie krytycy odnajdują ślady tej intensywności. Długie opisy spojrzeń, dotyku dłoni, napięć między bohaterami, które są wyraźnie erotyczne, choć nie dosłownie. To erotyka napięcia, oczekiwania, bliskości, która nigdy nie jest całkowicie bezpieczna. Wokół życia Dąbrowskiej narosły także plotki. Prasa popularna i część eseistyki sugerowała, że prowadziła życie seksualne skrajnie rozwiązłe lub niemal poliamoryczne, a jej relacja z Anną Kowalską miała obejmować także męża Kowalskiej. Tego rodzaju narracje opierają się jedynie na luźnych interpretacjach i anegdotach środowiskowych. Źródła nie potwierdzają jednak istnienia trwałego trójkąta erotycznego. Badacze podchodzą do tych też ostrożnie, traktując je jako sensacyjne uproszczenia. Podobnie plotką pozostaje przekonanie, że Dąbrowska opisywała akty seksualne. Jej zapiski są intensywnie emocjonalne, lecz rzadko dosłowne. Erotyzm wyraża się w atmosferze, rytmie zdań, relacji ciał, a nie w technicznym detalu. Ostatecznie erotyczność Marii Dąbrowskiej nie polegała na skandalu ani na transgresji, ale na samej prowokacji. Była erotyką dojrzałą, naznaczoną świadomością przemijania i głodem bliskości. Pragnienie miało u niej charakter totalny. Obejmowało ciało, język i myśl. Dlatego jej zapiski poruszają do dziś. Nie jako pornografia, lecz jako świadectwo odwagi, z jaką kobieta tej epoki zapisywała swoje pożądanie. Kiedy dziś myślę o tamtych tomach na półce, widzę je inaczej. Nie jako zakurzone archiwum, lecz jako pulsujące serce twórczości. Erotyzm Dąbrowskiej okazał się formą poznania świata i siebie. I w tym sensie pozostaje jednym z najbardziej nowoczesnych, a zarazem najbardziej ludzkich aspektów jej pisania.